Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył, a ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Kiedy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. Wywyższenie Syna Człowieczego w Ewangelii świętego Jana ma znaczenie nie tylko wniebowzięcia, wyniesienia Chrystusa do chwały, ale już podniesienia Chrystusa na krzyżu, z którego zaczyna władać światem jak prawdziwy król. To jest również cel naszych spotkań rekolekcyjnych, byśmy do tego źródła zbawienia ciągle, każdego dnia, w każdych rekolekcjach powracali. Pozostawiliśmy naszego przewodnika wczoraj w drodze do domu. W drodze, która pewnie obfitowała trudnościami, które syn musiał pokonać. Łatwiej przyszło mu z domu uciekać, niż do domu wracać. Ale kiedy był jeszcze daleko, czytamy w Ewangelii, ujrzał go Ojciec. Ujrzał go. Skoro go zobaczył, to znaczy, że go wyglądał. To znaczy, że czekał na niego. Że bieda młodszego syna nie była mu obojętna. Że wciąż było go brak w tym domu. Domu, w którym było dwóch synów. Podobnie, drodzy bracia i siostry, Bogu we wspólnocie Kościoła brak każdego, kto zaniedbuje swoją obecność, kto stąd uciekł, kto porzucił swoją wiarę na rzecz różnych ułudnych wolności. Bogu każdego brak, kogo tutaj nie ma. Więcej. Czytamy w Ewangelii świętego Łukasza: Ojciec wzruszył się głęboko. Tu nie chodzi, moi drodzy, o wzruszenie Może tak charakterystyczne bardziej dla pań niż panów, kiedy oglądają zwłaszcza jakiś sentymentalny film. Chociaż panowie, twardziele z nas, ale też potrafimy się wzruszyć i też nas potrafi ścisnąć za gardło. Nie o takie wzruszenie tutaj chodzi. Tu chodzi o głębokie poruszenie wnętrza Boga nad nędzą człowieka, nad biedą człowieka. Bóg jest poruszony każdym takim stanem uwikłania w grzech, zaplątania się w zło, ale jest również poruszony każdym faktem nawrócenia. Każdym, kto odnajduje drogę do domu, jest nim do tego stopnia poruszony, że on, dostojny ojciec rodziny, który cieszył się pewnie sporym majątkiem, pokaźnym gospodarstwem, szacunkiem swoich pracowników, synów, wybiega naprzeciw syna marnotrawnego. Bierze go w ramiona, rzuca mu się na szyję i całuje go. To nie jest zachowanie standardowe, dostojnego ojca rodziny. Zdajemy sobie z tego sprawę. Zwłaszcza teraz mam do was, drodzy rodzice, pytanie. Co byście zrobili, gdyby wasze dziecko, syn, córka, zabrała część majątku, zabrał, gdzieś w dalekich krajach, jak mówimy kolokwialnie, przepuścił wszystko do ostatniego grosza, o jakimś czasie, dłuższym lub krótszym, wraca do domu, jestem. Pewnie byście mu przebaczyli, jej przebaczyli, oczywiście, bo rodzice kochający tak robią. Ale sądzę, że każde z was zadałoby przynajmniej kilka pytań takiemu dzieciątku. Coś ty miało w głowie? Coś ty chciało światu udowodnić? Co było powodem takiego twojego działania? Myślę, że każdy odpowiedzialny rodzic takie pytania dziecku by zadał. Nieważne, czy to dziecko ma 15, 18 czy 49 lat, albo i 54. Każdy odpowiedzialny rodzic tak by zadał, takie pytania by zadał. Po ludzku rzecz biorąc, ale tu nie ma ludzkiej logiki rozumowania, naznaczonej sprawiedliwością, odpłatą, konsekwencjami. Tu jest logika Bożej miłości. Bo gdyby Pan Bóg miał nas wszystkich rozliczyć ze wszystkich naszych słabości, grzechów, uwikłania w zło, niczym księgowy zaczął wyliczać, o, za taki występek to tyle dostaniesz czyśćca, no z 15 dni za to, o, no tutaj to tak ze 40 by było, ojojoj, za to z 25 lat. Na szczęście nie. Na szczęście kochający Bóg, kochający Ojciec jest gotowy przyjąć każdego, kto wraca do Jego domu z otwartymi ramionami pod jednym tylko warunkiem. Że to nawrócenie jest prawdziwe i szczere. Nawet jeśli ono miałoby się dokonywać wiele razy w naszym życiu, to zawsze Ojciec przyjmie nas w ramiona i przyjmie nas z powrotem do swojego domu. Na tym jednak nie koniec tego spotkania syna z ojcem. Pamiętamy, jaką refleksję podjął syn, kiedy się zatrzymał w swojej ucieczce z domu. Wszedł w swoje wnętrze, przestał patrzeć na świat oczami tylko ułudy, bogactwa, wolności i innych złudnych pożądań, ale zaczął na świat patrzeć przez swoje wnętrze, postanowił powrót do domu, postanowił wyznanie zgrzeszyłem, postanowił, że już nie jest godzien być synem, chce być choćby najemnikiem, byle w domu ojca, ruszył w drogę, ojciec wziął go w ramiona i dopiero teraz syn może powiedzieć: Ojcze, zgrzeszyłem. Proces nawracania się bywa długi. I trzeba mieć cierpliwość. Często namawiamy ludzi do tego, żeby mieli cierpliwość do swoich bliskich w domu, w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie, ale do samego siebie też trzeba mieć cierpliwość. Trzeba mieć cierpliwość w swoim nawracaniu się. Skoro jutro ma się dokonać ten ważny moment w naszym życiu, jakim jest nawrócenie i odnalezienie drogi do domu, to warto zadać sobie pytanie, czym jest to nawrócenie. Moi drodzy, nie byłbym sobą, jakbym trochę do hebrajskiego i greki nie sięgnął. Ale spokojnie, nie będzie wykładu z podstaw hebrajskiego ani greki. Będzie odwołanie się tylko do tych pojęć nawrócenia, które znamy ze Starego Testamentu. Otóż jeśli sięgniemy do kart Starego Testamentu, to możemy się dowiedzieć, że tam nawrócenie przede wszystkim polega na zawróceniu ze złej drogi postępowania. Tak jak idąc w czasie wędrówki w nieznanym terenie zgubimy się, wracamy po własnych śladach do miejsca, gdzie wiemy już, gdzie jesteśmy, i wracamy spokojnie do domu. Jeśli do tego dołożymy nowotestamentowe pojęcie nawrócenia, to odkrywamy, że ono polega na zmianie sposobu myślenia. To dźwięcznie brzmiące greckie pojęcie metanoia, metanoeo, zmieniam sposób myślenia. Nie tylko zawracam, ale inaczej patrzę na świat. Świat się może nie zmieni, ale moje patrzenie na świat tak. Bo moją optyką będzie spotkanie z Ojcem, kochającym Ojcem w Jego domu. Dlatego tym bardziej proszę was, drodzy bracia i siostry, byście stali się takimi apostołami, którzy może podpowiedzą komuś z sąsiedztwa, z domu, z bliskich, znajomych: idź. Tam czeka na ciebie kochający Pan Bóg. Idź. Nie miej wątpliwości. Jeśli czujesz w sobie iskrę Bożej miłości, iskrę dobra, idź. Bo tam spotkasz otwarte ramiona kochającego Ojca, a nie księgowego, który rozliczy cię z twoich słabości i grzechów.